Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Żmijan, moim państwa gościem o poranku we czwartek. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Odpowiedział pan na apel wójta gminy Jabłoń w sprawie ASF i swojego zaangażowania w tej sprawie?
Tak, odpowiedziałem, ponieważ starałem się w każdym razie być razem z rolnikami od początku, od momentu, kiedy ta groźna epidemia wkroczyła na nasze tereny, do naszego regionu z północy. Więc starałem się po prostu angażować w te sprawy i to dość istotnie. Niepokoiło mnie wtedy i niepokoi mnie dzisiaj tak małe zaangażowanie naszych posłów, szczególnie posłów zaplecza politycznego aktualnego rządu, posłów PiS-u. Apel, taki dramatyczny apel wójta gminy Jabłoń, no to prowadzi do tego, że mogliśmy po prostu przekonać się, że posłowie z naszego terenu, no, hipokryzja to jest coś, co im towarzyszy cały czas, no bo trudno zrozumieć, tak, z jednej strony rzeczywiście na spotkania, które były bardzo często organizowane w poszczególnych gminach, w poszczególnych miejscowościach, przybywali rzadko, a jeżeli już, no to kończyło to się na wspieraniu albo deklaracjami, które nic nie miały wspólnego z realną pomocą w tej dramatycznej sytuacji. Pamiętam wręcz próby zrzucania, spychania tej winy na rolników, obarczania rolników, że z bioasekuracją mają kłopoty, że to dlatego ta choroba się rozwija, więc ten wirus się tak rozprzestrzenia, więc nie miało to nic wspólnego naprawdę z chęcią pomocy. I to jest to.
Może
jest
brak
to.
Było po prostu pomysłów na to, jak ta pomoc powinna wyglądać, albo brak pieniędzy na zrealizowanie tej pomocy,
no tak,
bo to nie są tanie rzeczy.
Tak, jeżeli nawet przyjąć, no to rolnicy w szczególności naprawdę oczekiwali na zrozumienie, na wrażliwość, na próbę pomocy.
No myślę, że na konkretne działania empatii. Też, bo potakiwać, mówić, że jak wam jest ciężko, to każdy.
Ale oczywiście, że tak, tylko że to, co powiedziałem, ale próba obarczania winą, pamiętam takie spotkanie z udziałem pani minister Lech, gdzie w Grabanowie, no więc naprawdę, no wyglądało to po prostu bardzo źle. Rolnicy wychodzili oburzeni, załamani, ponieważ nie tylko właśnie, że nie było pomysłu na pomoc, ale także widać było, uczestniczyłem w tym spotkaniu, brak po prostu takiej wrażliwości, zwykłej ludzkiej empatii, no, jakiejś dania nadziei, że pracujemy ciężko, na pewno coś wypracujemy, wspólnie róbmy to, wypracujemy. Naprawdę wyglądało to źle. No, nie da się inaczej tego stwierdzić. Ja osobiście przygotowałem, bo pracuję przecież w Komisji Rolnictwa, dezyderat w tej sprawie, bo widzieliśmy, że dwa resorty, resort środowiska i resort rolnictwa, nie współpracują w tej sprawie. Prezentują zupełnie dwie jakby oddzielne filozofie walki z tą epidemią.
No teraz mamy w dalszym ciągu dwie niby polityki, ale tak na dobrą sprawę też w dalszym ciągu niewiele się dzieje.
Tak, i przygotowałem dezyderat, projekt dezyderatu na komisję skierowany do pani premier, bo miałem głębokie przekonanie, że pani premier mogłaby po prostu zmobilizować te dwa resorty, dwóch ministrów, wtedy ministra Szyszko i ministra Jurgiela, żeby usiedli i żeby dotąd rozmawiali ze sobą, aż wypracują koncepcję walki.
No jak to się skończyło, to wiemy. Nijak się nie skończyło,
nijak
tak
się
naprawdę.
Nie skończyło
i w
naprawdę
tym momencie rolnicy w dalszym ciągu stoją przed bardzo poważnym problemem i mamy nowy rząd, mamy pomysł powracający tak na dobrą sprawę tego płotu na granicy, który też niektórzy rolnicy mówią, że to jedna wielka bzdura.
Ale w tej chwili jasne, że tak. Rolnicy wiedzą, że ten płot to będzie wyrzucenie, zmarnowanie dużych pieniędzy, a rolnicy tych pieniędzy po prostu jak kania dżdżu dzisiaj potrzebują, bo jeżeli nie mogą hodować, tak, bo to jest kwestia tych, którzy zaprzestali i tak dalej, to potrzebują pieniędzy na przebranżowienie, na uruchomienie nowej produkcji, bo przecież z czegoś muszą żyć. I tego nie ma. Mam głębokie wrażenie i zakończę to taką smutnym stwierdzeniem, że niestety, i tutaj mam pretensje do naszych kolegów posłów, że odwracają się plecami do rolników.
Z jednej strony pretensja, a z drugiej strony tak sobie pomyślałem, czy troszeczkę to nie jest też woda na młyn dla opozycji w tym momencie przed wyborami samorządowymi, bo to jakby nie było, ta nieumiejętność pomocy rolnikom, czy niechęć, jak niektórzy mówią, może bardziej złośliwie, to wbrew pozorom jest chyba dobra wiadomość dla opozycji przed wyborami samorządowymi, bo możecie pokazać, że zobaczcie, co tam ci zrobili, czyli niewiele.
Panie redaktorze, wielokrotnie miałem okazję z panem rozmawiać na różne tematy i używałem tezy, dzisiaj ją powtórzę. Naprawdę, to nie jest problemem, w każdym razie mówię za siebie, kto rządzi. Byle rządził mądrze, byle rozwiązywał ludzkie problemy. Niestety, jeżeli chodzi o ten obszar, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, po prostu tak nie jest i dlatego to jest smutne.
Ja wracam do tych wyborów, dlatego że ostatnio właśnie mówi się o szansach właśnie obecnej opozycji parlamentarnej w wyborach samorządowych i to są dla opozycji parlamentarnej dobre wiadomości.
Znaczy...
Ale sondaże.
W tym kontekście oczywiście ja nigdy nie lekceważę sondaży, przy czym te sondaże, te ostatnie, które się pojawiły, one jakby wskazują, że tak jak pan redaktor zauważył, że powiało optymizmem. Nie, to znaczy ja do tego tak nie podchodzę. Nie lekceważę, ale to nie jest żaden wyznacznik. Na pewno trzeba być z ludźmi, na pewno trzeba z ludźmi rozmawiać, na pewno trzeba pomagać ludziom rozwiązywać problemy. Nie za ludzi, ale z ludźmi, bo to przecież o to chodzi, po to wybieramy kolejne rządy, parlamenty i tak dalej, żeby tak się działo. Jedno, co w moim przekonaniu z tych sondaży wynika, to na pewno nie jest doszacowany PSL na naszym terenie. W moim przekonaniu ma wyższe notowania.
No zazwyczaj, ale przy okazji tak, kampanii samorządowej tak jest.
Ale jak będzie, zobaczymy, wybory pokażą.
Kiedy tylko będzie wiadomo, kiedy się odbędą, bo jeszcze na razie nie wiadomo.
Teraz jeszcze nie wiemy, no ale konstytucyjne terminy mamy, w związku z tym tam w grę wchodzą dwie ostatnie niedziele października, chyba pierwsza niedziela listopada, w związku z tym mniej więcej wiemy, ale oczywiście zarządzonych jeszcze nie mamy, tak.
No to poczekamy w takim razie, tak jak niektórzy czekają na te drogi ekspresowe, a pan mówi, że opóźnienia są spore na drogach ekspresowych, również w naszym regionie.
Panie redaktorze, to tutaj naprawdę jest sytuacja poważniejsza, niż by się wydawało, tak? Oczywiście ja i tutaj na komisji bardzo często mówiłem, że szkoda uciekającego czasu, bo naprawdę to stracimy i czas, ale stracimy poważne pieniądze. I dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, bo to widać, tak? Sam pan prezes Jarosław Kaczyński wyraził, ocenił tę sytuację, mówiąc, że miało być taniej i jest drożej. Hasło optymalizacja kosztów naprawdę było zupełnie niepotrzebną stratą czasu. Bo rzeczywiście jest drożej i oczywiście jest wolniej, tak? Mogliśmy już wiele zrobić. A teraz, jeżeli nałożymy do tego, panie redaktorze, wzrost cen paliw, który już się w tej chwili dokona. Przecież my mamy już i taką sytuację, że kontrakty, które były rozstrzygnięte rok, półtora roku temu i dzisiaj strona rozpisująca przetargi, strona rządowa chce podpisywać, to druga strona mówi nie, bo dzisiaj mamy już zupełnie inną sytuację, zupełnie inne koszty. Paliwo jest istotnym składnikiem kosztów budowy dróg. W związku z tym mamy naprawdę sytuację bardzo, bardzo poważną.
No jeszcze ktoś złośliwie by powiedział, że tak drogo jeszcze jak za czasów rządów Platformy nie ma.
A widzi pan redaktor, jak to... Takie hasła i takie tezy padały zupełnie niepotrzebnie. Dzisiaj no, zupełnie mamy sytuację odwróconą. A będzie jeszcze drożej. Panie redaktorze, przecież pan wie, że przez Sejm przeszła ustawa o powołaniu funduszu niskoemisyjnego. 10 groszy naturalnie pójdzie, ale...
No, minister Tchórzewski twierdzi, że nie i spółki paliwowe, które w Polsce jeszcze funkcjonują, dwie, nie wiadomo, czy jedna za chwilę nie będzie, czyli Lotos i PKN Orlen, twierdzą, że oni to z własnych funduszy
Panie
zrobią.
Panie redaktorze, na przestrzeni kilku tygodni ostatnich już te 10 groszy paliwo poszło.
To takie przygotowanie pan myśli przed tym właśnie wprowadzeniem tego, żeby później powiedzieć, że nie?
Że nie, jasne, ale i tak naturalny proces będzie miał miejsce, bo właśnie przechodzimy, był czas, i pan redaktor wie, oczywiście byliśmy za to atakowani, że nie dbamy o firmy, bo firmy bardzo rywalizowały. Był rynek inwestora. To był bardzo korzystny rynek z punktu widzenia wydawania pieniędzy publicznych. Dzisiaj przechodzimy niestety na rynek. Niestety, to właśnie, to jest, zależy, z której strony się patrzy, ale przechodzimy na rynek wykonawców. Będzie, nie ma próżni tutaj. Rynek, podaż i popyt, tak?
No niektórzy mówią, że to się skończy w momencie, kiedy się skończą te fundusze unijne z tej perspektywy, że wtedy samorządy nie będą miały takich możliwości inwestowania i wtedy rzeczywiście z powrotem firmy wykonujące będą musiały się ubiegać o kontrakty.
Zgoda, tylko niech pan zobaczy, że to będzie kilka lat. To nie będzie w tygodniach, miesiącach, to będzie dłużej, a więc strata czasu. Na pewno będziemy mieć okazję rozmawiać, panie redaktorze, bo pan wie o tym w tej chwili, też dotknę tylko, naprawdę mamy dramatyczną i to w kontekście tego portu lotniczego, centralnego portu komunikacyjnego, którego pan dotknął, bo jest tam ta filozofia, tak, że wybudujemy centralny duży port.
Drogi dookoła, kolej tak, zostanie doprowadzona, takie są plany.
W konfiguracji właśnie Piasta i Szprychy i tak dalej. Panie redaktorze, co to oznacza? To oznacza, że trzeba doprowadzić drogi, zarówno kolejowe, jak i samochodowe. Więc co tu jest nowego? Trzeba było ten czas wykorzystywać. Mamy do zakończenia programu 500 kilometrów autostrad i mamy do wybudowania, no właśnie tych szprych, ponad 2,5 tysiąca kilometrów dróg szybkiego ruchu. Wybudujemy w polu port i co? A chcę powiedzieć, że te właśnie że będziemy rozmawiać o tym, że program kolejowy, on tylko dzisiaj naprawdę hasłowo dobrze wygląda, bo zakontraktowaliśmy niemałe pieniądze z tych 60, ponad 7 miliardów złotych, ale w formule projektu i buduj, panie redaktorze, to nie ma nic jeszcze wspólnego z realizacją, więc znowu nam ucieka czas.
O kolei myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, ale ja bym inny środek transportu teraz wziął jeszcze na tapetę, bo skoro został już wywołany ten centralny port komunikacyjny, to dosłownie krótko tym razem, panie pośle, obawia się pan w kontekście tego właśnie portu, który powstanie, nie powstanie, no ale takie plany są o przyszłość lotniska w Lublinie?
Nie. Nie, bo panie redaktorze, niewiele portów regionalnych, bo to jest typowe regionalne lotnisko, nie ucierpi. Na pewno...
Modlin raczej tak.
Tak. Modlin, Radom, Łódź, Bydgoszcz. Gdybyśmy przyjęli i oczywiście to jest zagrożenie duże dla samych mieszkańców Warszawy, bo Warszawa powinna mieć port lotniczy, tak jak ma. Panie redaktorze, takim przykładem, doskonałym przykładem, podobnym do Warszawy jest Amsterdam, port Schiphol. Tam jeszcze bardziej skomplikowany jest układ komunikacyjny. Lotnisko jest rozbudowane.
I regionalne Eindhoven też jest. Tak.
My mamy możliwość, jest możliwość rozbudowy portu lotniczego Okęcie. Trochę jest to skomplikowane, ale jest to możliwe. To jest zagrożenie dla mieszkańców Warszawy, panie redaktorze. To jest zagrożenie także dla nas. Siedlce, Biała, Białystok, północna, wschodnia Polska w przypadku powstania portu w Baranowie po prostu wydłuży nam się odległość do tych portów, nie ulega wątpliwości. Dzisiaj nam potrzeba
To może jest szansa w takim razie dla Lublina, z Białej Podlaskiej, proszę bardzo.
Dwie godziny, a będziemy mieć trzy albo i więcej. Port lotniczy będzie, w Lublinie będzie spełniał taką rolę, jaką spełnia dzisiaj. Oczywiście to będzie z lotniska na lotnisko, czyli tam, gdzie Polacy jeżdżą do pracy, gdzie turystycznie, czyli Anglia, Skandynawia i oczywiście wschód, Ukraina, Kijów i tak dalej. Ten port na pewno nie jest zagrożonym. Prawdą jest, że gdyby Okęcie zostało, te porty Radom, Łódź, Lublin mogłyby w pewnych momentach spełniać rolę portów satelickich. One są do wykorzystania, bo tak naprawdę przed 2012 roku myśmy zmodernizowali wszystkie porty lotnicze, zarówno centralne w Warszawie, ale wszystkie regionalne. My jesteśmy naprawdę przygotowani do świadczenia usług na europejskim, światowym poziomie. Ten potencjał po prostu warto wykorzystać. Ale pozostajemy w dyskusji. Ja się tylko obawiam, że żeby nie było tak, że stracimy znowu czas, stracimy wiele pieniędzy i ten port nie powstanie. Ale
Czas pokaże. Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Żmijan, moim państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.